Przed półtora rokiem badaliśmy jakość powietrza z drona w Kargowej, w Chwalimiu, w Smolnie i okazało się, że nie było przekroczeń, mamy tutaj takie dokumenty z tego badania, przekroczeń jakości powietrza, chociaż były wskazania, że gdzieś tam mogło się coś wydarzyć, ale wprost nie przyłapaliśmy nikogo na przekroczeniu, jakimś tam drastycznym przekroczeniu jakości tych norm, jakości powietrza. No ale jednak ludzie chcą po prostu wygody, dlatego starają się zmieniać kotły węglowe na gazowe, tam gdzie jest ten gaz.
Co udało się zrobić w gminie Kargowa w ramach programu Czyste Powietrze?
Sława to jest tylko 1/3 całej gminy, natomiast oczywiście oczekuje się od wszystkich mieszkańców, nie tylko gminy, ale i Polski, żeby jednak rezygnowali z węgla i przechodzili na ekologiczne systemy ogrzewania.
Czyli teraz zostaje tylko pelet, gaz i ewentualnie fotowoltaika, prawda?
I tak pan słusznie zauważył, w roku 2022, czyli obecnym, już gmina nie dofinansowuje pieców piątej generacji na ekogroszek, ale tylko piece gazowe, pompa ciepła, pelet. Oczywiście jeszcze elektryczne, gdyby ktoś chciał założyć.
Niektóre gminy mają własne programy wymiany pieców.
Z racji energetyczni, 4 osoby w naszym wojewódzkim funduszu to są ludzie, którzy z różnych dziedzin zbierają wiedzę i ten system doradztwa w sposób taki spójny jest w stanie pomóc naszym beneficjentom, między innymi w ramach programu Czyste Powietrze. Także zachęcamy do kontaktów z doradcami energetycznymi. To są osoby, które mają też wiedzę inżynierską, czyli są w stanie doradzić, mają pewną też już bazę wiedzy, doświadczenia, jakie dofinansowania w Wojewódzkim Funduszu były zrealizowane. No jesteśmy też w stanie dopomóc taką rzeczową wiedzą, rzeczową poradą w zakresie wyboru właściwego źródła ogrzewania.
Kto może nam pomóc w doborze źródła ogrzewania? To między innymi tematy dzisiejszej audycji w ramach cyklu Pokonaj Smog. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Pokonaj smog. Pokonaj smog. Lubuskie, bliżej natury.
Jak funkcjonuje program Czyste Powietrze w gminie Kargowa, sprawdzał Sławomir Kordialik.
Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej.
Panie burmistrzu, punkt Czyste Powietrze w gminie Kargowa też działa.
Też działa punkt Czyste Powietrze. Mamy gminnego energetyka, takiego doradcę, który doradza beneficjentom. Bardzo dużo ludzi pyta mnie, a ja odsyłam do energetyka, sam zresztą też wyjaśniam, ile można. W każdym bądź razie ludzie coraz bardziej przywiązują wagę do jakości powietrza. My też przed półtora rokiem badaliśmy jakość powietrza z drona w Kargowej, w Chwalimiu, w Smolnie i okazało się, że nie było przekroczeń, mamy tutaj takie dokumenty z tego badania, przekroczeń jakości powietrza, chociaż były wskazania, że gdzieś tam mogło się coś wydarzyć, ale wprost nie przyłapaliśmy nikogo na przekroczeniu, jakimś tam drastycznym przekroczeniu jakości tych norm, jakości powietrza. No ale jednak ludzie chcą po prostu wygody, dlatego starają się zmieniać kotły węglowe na gazowe, tam gdzie jest ten gaz i dopasowują ten obiekt, żeby była efektywna ta forma ogrzewania gazowego, dlatego też termomodernizację, wymianę okien, przegrody w budynkach, również izolacja jest poprawiana, no po to, żeby tego gazu mniej zużyć, żeby ta efektywność nastąpiła. No i dzisiaj niestety ceny gazu, ceny energii wzrastają i jak gdyby kłóci się to troszeczkę, ale wzrastają ceny węgla i również drewna. I myślę, żeby usprawnić ten program, to by należało po pierwsze podnieść poziomy dofinansowania 30, 37 i 69, czyli podstawowy, podwyższony i najwyższy, bo tak one się nazywają, żeby ci ludzie mniej zamożni mogli bardziej z tego programu skorzystać. Bo ludzie, którzy mają środki, to inwestują bez konieczności aplikowania do czystego powietrza. Chodzi też o to, żeby nie wymagać od ludzi utylizacji kotłów węglowych. Dlatego, że jeśli ktoś poprawia sobie tą efektywność ogrzewania, wchodzi na gaz, no to po to, żeby korzystać z tego. Ale na wypadek W zostawia ten kocioł węglowy po to, żeby ewentualnie, jeśli coś się stanie z gazem, kurki zostaną zamknięte, no żeby mieć tą alternatywę, bo jesteśmy teraz w okresie wojny w Europie i niestety no, kurki poprzykręcano również z paliwem ciekłym, także są tu jakieś problemy.
Nazywam się Szymon Wawrzynowicz.
I jest pan kierownikiem, tak, punktu Czyste Powietrze w Urzędzie Miejskim w Kargowej?
Może tak powiedzieć, tak. Jestem energetykiem gminnym.
Kiedy zetknął się pan z programem Czyste Powietrze po raz pierwszy?
To był sam początek właściwie programu Czyste Powietrze, kiedy Wojewódzki Fundusz podpisywał porozumienia z gminami. Wydaje mi się, że to był 2020. Ja tam od tamtego momentu cały czas mam styczność z tym programem.
Jak pan patrzy na ten program? Bo wiemy, że pomysły na to, aby likwidować kopciuchy z naszego środowiska, jednocześnie poprawiać wartość energetyczną budynków na przykład, pojawiały się już dawno.
Oczywiście, sam pomysł programu jest bardzo dobry. Tym bardziej, że głównym właśnie problemem, gdy chodzi o wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców, są właśnie kwestie finansowe. Więc jeżeli odejmiemy ten problem, to ludzie chętniej zajmą się właśnie wymianą źródeł ciepła. Aczkolwiek zainteresowanie nie jest tak duże, jak można byłoby się spodziewać w przypadku naszej gminy. Ludzie bardzo często decydują się po prostu zaniechać składania wniosków na dotacje z czystego powietrza, choćby ze względu na to, że musieliby usunąć stare źródło ogrzewania. Usunięcie tak zwanego kopciucha nie zawsze spełnia tutaj funkcję bezpieczeństwa tych ludzi pod względem energetycznym i cieplnym.
To rozwijmy temat, bo to ciekawe jest, że niekoniecznie ludzie chcą rezygnować z tych źródeł mało ekologicznych.
Bardzo chętnie chcieliby zamontować sobie na przykład piec gazowy, aczkolwiek chcieliby również zachować ten stary kopciuch, tak na wszelki wypadek, jak bardzo często mówią.
Czyli rodzaj kominka takiego, tak?
Można tak powiedzieć, tak? Bo tym bardziej, że w ostatnim czasie dość głośno mówi się o problemach dotyczących dostaw gazu i ludzie niechętnie podchodzą po prostu do likwidacji samego starego źródła ogrzewania.
Jak jest z termomodernizacją? Bo ten program Czyste Powietrze też przewiduje możliwość dokonania termomodernizacji budynków. Czy w tej mierze coś się dzieje?
Interesanci chcą się dowiedzieć czegoś więcej na temat programu Czyste Powietrze. Głównie pytają właśnie o wymianę źródła ogrzewania, tak? Więc jeżeli tutaj chodzi o termomodernizację samego budynku, ma bardzo mały odsetek zainteresowanych rzeczywiście. To może wynikać właśnie tutaj też ze względu na konieczność sporego wkładu własnego jednak w tą inwestycję, tak? I nie każdy może sobie na to pozwolić.
Jak jest z wnioskami? Słyszałem bardzo różne opinie na temat poziomu trudności wypełnienia tych wniosków.
Niewątpliwie ktoś nie ma dużego kontaktu z komputerem jako tak, zwłaszcza tu chodzi o starszych mieszkańców. Bywa to problematyczne na samym początku, aczkolwiek kiedy ktoś zainteresuje się może trochę głębiej samym składaniem, samym wnioskiem, to on nie jest aż tak bardzo skomplikowany. Może trochę więcej problemów o sobie sprawić sam wniosek, później o płatność, tak?
No i na zakończenie pytanie o to, jak w pańskiej opinii można by było poprawić, czy widzi pan jakiś element, który można by było w tym programie poprawić?
Poziom skomplikowania jest tutaj w tym wypadku nie jest tak wysoki, tak? W przypadku osoby, która ma dostęp do komputera, sam problem złożenia wniosku jest do przyjęcia. Natomiast do opłaty po prostu są dla niektórych ludzi po prostu trochę za niskie.
Alicja Bocheńska.
Pani skorzystała z programu, ale nie konkretnie Czyste Powietrze, tylko nazwijmy to z programu, który poprzedzał Czyste Powietrze, bardzo podobnego do tego, co w tej chwili Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponuje.
Tak, w 2018 roku złożyłam wniosek na dofinansowanie do zakupu pieca gazowego, który miał ogrzać mój dom.
Jak wyglądała cała procedura?
Wnioski były bardzo krótkie, proste. Trzeba było złożyć w wersji papierowej właśnie w siedzibie w Zielonej Górze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ulicy Miodowej. Wniosek został przyjęty w maju. Umowę podpisywałam już też na koniec, w końcu maja. Moje informacje w tym wniosku to były, ile potrzebujemy powierzchni ogrzać. I to było najważniejsze. I informacja o tym, że mam piec węglowy do tej pory.
A jak przebiegało przekazanie dofinansowania? Dostała pani te pieniądze do ręki, na konto? Trzeba było fakturę? Jak wyglądała ta strona finansowa?
Oczywiście wszystkie czynności związane z założeniem pieca gazowego. Musiałam mieć pozwolenie na budowę, tak jakbym budowała domek. Jednak nie było w tym problemu. Po prostu postępowałam zgodnie z zaleceniami. Wszystkie pozwolenia starostwo wydawało w bardzo szybkim tempie. Wiedzieli, że jest to potrzebne do zamontowania tego pieca. I następnie zostało założony piec. Otrzymałam fakturę za założenie instalacji. Oczywiście musiało być potwierdzenie, że zlikwidowałam piec węglowy. Więc to też była taka czynność, która była udokumentowana. Musiałam złożyć wśród tych dokumentów zdjęcia tego pieca nowego z naklejeczką, że to jest Fundusz Ochrony Środowiska współdotowany. No i tak właściwie dostałam na konto 5000.
Nie zadałem tego pytania na początku. Dlaczego pani się zdecydowała na wymianę?
Denerwowało mnie zwożenie drewna, węgla, bałagan na posesji i dym z komina. Więc ta motywacja, jeszcze właśnie dowiedziałam się o tym programie, że mogę otrzymać dotację, więc to spowodowało, że bardzo szybko się zdecydowałam złożyć ten wniosek.
Maria Szewczyk.
Pani nie bezpośrednio, że tak powiem, korzystała z programu Czyste Powietrze, ale pani rodzina tak.
Tak, korzystała moja córka, która w początkowym okresie chyba działania tego programu złożyła wniosek, był to rok 2019 i złożyła wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie i miała 3 lata na realizację. I w tej chwili to zadanie, które zgłosiła do programu Czyste Powietrze, już zrealizowała i złożyła wniosek o zrefundowanie środków, które wyłożyła. Dostała 67% kosztów zakładanych. Jest to kwota około 30 tysięcy złotych.
Co obejmował ten program w przypadku pani córki? Bo tutaj można wymienić piec, można docieplić, czyli dokonać tak zwanej termomodernizacji. W przypadku pani córki co było przedmiotem programu?
Najważniejsza rzecz to usunąć kopciucha, załączyć dokument ze złomowania tego. Oprócz tego ona założyła nowy piec tylko gazowy, instalację grzewczą, okna i drzwi zewnętrzne. To było przedmiotem jej inwestycji, na który złożyła wniosek.
Panie burmistrzu, na zakończenie może jeszcze spróbujmy ocenić potrzeby i jakby wyjście naprzeciw obywateli wobec problemu czystego powietrza.
Wszystkie gminy zbierają deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania odpadów. I w gminie Kargowa mamy około 1600 gospodarstw domowych. Złożono dotychczas 52% deklaracji, 837, i wynika z tych złożonych, że 67 deklaracji beneficjenci czy mieszkańcy wykazują, że posiadają kotły gazowe. To jest, myślę, przyzwoitą wielkością. Niemniej w ubiegłym roku chciałem rozpoznać skalę tych beneficjentów, tej skuteczności czy aplikacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i było to 40 kilka złożonych wniosków i tyle wydano decyzji tym beneficjentom, bo po prostu ludzie pytają, dość dużo jest tych zapytań i do energetyka i do mnie i chcieliśmy poznać skalę tego i ile się to przełożyło na uzyskanie dofinansowania i ile tutaj w Kargowej mogło tych zmian dokonać. No to było to ponad 40, jest to jakaś też przyzwoita cyfra.
Pokonaj smog.
W ostatnim 5-latce gmina Sława przeznaczyła na dotację pieców centralnego ogrzewania 500 000 zł. Z programu wymiany źródeł ciepła na ekologiczne skorzystało około 100 mieszkańców. Niestety zainteresowanie ludzi jest coraz mniejsze. Z Krzysztofem Gruszewskim, zastępcą burmistrza Sławy, i Haliną Dąbrowską, kierowniczką referatu ochrony środowiska w Urzędzie Miasta w Sławie oraz jednym z beneficjentów, rozmawiał Marek Turowski.
W roku 2017 założyliśmy 5 czujników na mieście Sława, które pokazują zanieczyszczenie w poszczególnych częściach Sławy. I to nam uświadomiło, że to zanieczyszczenie, które świeci się niejednokrotnie na czerwono, to wskazuje, że przekroczenia są bardzo duże. I dlatego też rok później postanowiliśmy dokonywać sukcesywnie co roku wymianę pieców. Pierwszy rok był troszkę takim rokiem ubogim, bo mieliśmy około 50 tysięcy złotych na wymianę pieców i dofinansowanie było 3 tysiące złotych, które dosyć mocno zaangażowały ludzi właśnie do składania wniosków i ta kwota była niewystarczająca.
Wiem, że szybko po prostu te pieniądze się rozeszły, że tak powiem, tak. Że dużo wniosków od razu.
Dużo było wniosków płynęło. I zauważyliśmy, że w kolejce bardzo dużo ludzi było, którzy również odeszli, jak to się mówi kolokwialnie, z kwitkiem. Mhm. I następne lata zwiększyliśmy do 100 tysięcy, później do 150 tysięcy. Ja tylko chcę pokazać, jaka jest tendencja. W ubiegłym roku mieliśmy 152 tysiące do przekazania na wymianę pieców, jednakże zostało wykorzystanych tylko 138 tysięcy, czyli ta chęć wymiany pieców troszkę się już uspokoiła. Nie wiem, z czego to wynikało, ale jak gdyby to dało nam jakiś taki sygnał, że to już jest powoli na wyczerpaniu.
Mimo wszystko, że zwiększyliście kwotę, prawda?
Tak, zwiększyliśmy kwotę z 3 tysięcy do 4 tysięcy.
Ale nie więcej jak połowę.
Ja myślę, że to jest tylko moja opinia, że te piece, które my warunkujemy przyznanie tej kwoty, muszą być piątej generacji i one muszą mieć bardzo wysoką efektywność energetyczną i w tym momencie w tym piecu już nie można niczego innego spalać, tylko ekogroszek, czy jeżeli ktoś kupował to na pellet, można było również piec gazowy założyć, pompę ciepła. Jednakże te piece węglowe były tak przystosowane, te na ekogroszek piątej klasy, że już wówczas nie można wrzucić węgla i czegoś innego. Obawiam się, że ceny węgla spowodowały też to, że zaczęli ludzie się zastanawiać, czy palić to ekogroszkiem, czy może jednak pozostać przy węglu grubym, czy być może niektórzy jeszcze przymiale są.
Czyli w tej chwili można wymienić piece na ekogroszek, czy już
to
nie?
Jeżeli ktoś nie oczekuje od nas dofinansowania, to piec sobie kupi, jaki chce prawdopodobnie. A jeżeli ktoś jest jak gdyby przed podjęciem decyzji, to zastanawia się teraz, co będzie bardziej opłacalne, bo ja nie wiem, z fusów nie potrafię wróżyć, ale dzisiaj nie wiem, jaka jest relacja między gazem a węglem, a za miesiąc może być zupełnie inna relacja. Także ludzie mają poważny problem, ponieważ przy tych cenach emeryci, nie jestem pewien, czy będą w stanie sprostać właśnie tym wymaganiom gdzieś tam, które narzuca nam też po części Unia Europejska.
Tym bardziej, że tutaj na terenie gminy nie ma gazu ziemnego, tylko jest ten skroplony propan-butan, prawda? I on jest nieco droższy.
Tak, on jest nieco droższy, ale również ma wyższą energetyczność. Niemniej jednak, abstrahując od tego, to gaz tylko jest w Sławie, natomiast Sława to jest tylko 1/3 całej gminy, natomiast oczywiście oczekuje się od wszystkich mieszkańców, nie tylko gminy, ale i Polski, żeby jednak rezygnowali z węgla i przechodzili na ekologiczne systemy ogrzewania.
Czyli teraz zostaje tylko pelet, gaz i ewentualnie fotowoltaika, prawda?
I tak pan słusznie zauważył, w roku 2022, czyli obecnym, już gmina nie dofinansowuje pieców piątej generacji na ekogroszek, ale tylko piece gazowe, pompa ciepła, pelet. Oczywiście jeszcze elektryczne, gdyby ktoś chciał założyć.
Wniosek jest bardzo prosty. We wniosku wpisujemy swój adres. Również zrobimy zdjęcie starego, używanego źródła ogrzewania. Jeżeli byłby jakiś problem, to również jesteśmy w stanie przy przyjmowaniu wniosku od razu informować osobę, czego nie dopełnił w danym wniosku, że może dopisać. Sprawa wygląda w ten sposób, że jeżeli został złożony wniosek w odpowiednim terminie, a u nas był to termin 16-18 maja, został złożony prawidłowy wniosek. Jeżeli nie został nawet prawidłowy, to wzywaliśmy osobę, żeby coś tam do uzupełniła, bo przeważnie był problem ze zrobieniem zdjęcia. Ze względu na to, że ludzie mieli w telefonie, prawda, pokazują nam, no ale niestety trzeba wydrukować i to żeśmy dopełniali bez żadnego problemu.
Ale trzeba też było określić, jaki piec chcemy zainstalować, ten nowy, prawda?
Tak, określali, jaki piec będzie w danym budynku, nowe źródło ogrzewania. W tej chwili już nie mamy dopłat do piecy na ekogroszek, tylko mamy na pelet, na gaz, na prąd. Również wymiana, jeżeli ma ktoś fotowoltaikę, ale nie na samą fotowoltaikę, żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli, tylko na pompę ciepła do fotowoltaiki. I mamy kilka takich właśnie wniosków do fotowoltaiki. Mało tych wniosków w tym roku wpłynęło ze względu na to, że ludzie jednak myśleli, że ta wymiana to nie jest tak duży koszt. Piece podrożały, opał podrożał i ludzie się zatrzymali i mówią, no nie wiadomo co dalej będzie. W związku z tym nie ma tych wniosków bardzo dużo, ale zainteresowanie jest dosyć duże osób, którzy mają fotowoltaikę na jednak pompę ciepła.
Czyli idą w takie odnawialne źródła energii, prawda?
Tak, na typowo odnawialne źródła.
To jest droższe, ale w konsekwencji potem może ktoś na tym nie stracić, a zarobić, prawda?
Tak, na pewno tak, bo jeżeli do fotowoltaiki damy pompę ciepła, to są to dosyć duże koszta, ale można skorzystać również z czystego powietrza, i nie otrzymuje 50%, powyżej 50% dopłaty, to my również w regulaminie ujęliśmy, że możemy dopłacić do tego.
Czyli z dwóch źródeł można dostać to finansowanie.
Tak, tak, pod warunkiem, że nie przekroczy tam 50%, a przeważnie to jest 30%, więc my również te 4 tysiące dopłacamy do pomp ciepła.
I ludzie o tym wiedzą?
Tak, jak najbardziej, bo jeżeli ktoś do nas dzwoni, czy mieliśmy takie sytuacje, nawet składają wnioski, poczytając, rozumieją, że jednak jest dopłata również do tej pompy ciepła, gdy nie otrzymali dopłaty z programu Czyste Powietrze. Wniosek jest bardzo prosty, określamy miejsce, że jesteśmy właścicielem czy zarządcą danej nieruchomości, opisujemy, czy to jest jeden lokal, czy kilka, w zależności od tego, czy to są wspólnoty składały wnioski, czy składała to osoba prywatna. Jedną rzecz, którą należy zaznaczyć, że posiadamy dopłatę tylko dla budynków zamieszkałych, stałe zamieszkałych, bo mieliśmy również wnioski osób z budynków letniskowych. Niestety tutaj dopłat nie ma, tylko stale zamieszkałych, całorocznych, tak trzeba nazwać.
Z tej kwoty, którą mieliśmy w tym roku 100 tysięcy złotych, z tego co wskazuje ilość złożonych wniosków, to jest 60 tysięcy tylko będzie wykorzystane. To jest proste, 60%. Czyli widzimy tendencję, jak gdyby te zainteresowanie wymiany pieców spada. Czym się ludzie kierują, nie wiem.
Na pewno ekonomiką, jak zwykle,
pewnie pieniądze. Tak, pewnie tak. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale cieszymy się bardzo, bo powiem, że przez te 5 lat wymieniliśmy 110 pieców. No to troszkę jest. 194 wnioski zostały złożone i kwota, jaką na to przeznaczyliśmy, to było 502 tysiące, a wykorzystanych zostało 422 502 zł. Czyli już tego zapotrzebowania tak nie ma.
Pan Bogdan Kardzis z Lubogoszczy otrzymał dotację w wysokości 4000 zł na wymianę pieca. Jaki miał pan piec wcześniej i jaki ma pan teraz?
Wcześniej był to piec węglowy, a w chwili obecnej jest to piec na pelet. To już bez dymu i bez smrodu. Także walczymy o czyste powietrze.
Jasne, ale bezobsługowy, czy trzeba jednak obsługiwać coś tam raz na jakiś czas?
Raz na jakiś czas, raz w tygodniu trzeba go wyczyścić i raz w tygodniu zasypać. Pojemnik się zasypuje i to jest cała robota.
Nie ma komputer... jakiegoś kurzu?
Nie ma przy tym kurzu. Komputer steruje wszystkim także. Przyciska się tylko guziczek i on się sam włącza i sam się wyłącza.
No to na pewno wygoda, bo na ten węglowy to trzeba było dużo czasu poświęcić.
I dużo czasu i trzeba było biegać tam i z powrotem, nie? Góra-dół, żeby dosypać popiół inny. W tej chwili popiołu na tydzień to jest pół wiaderka. A kiedyś było codziennie pełne wiadro i to trzeba było no, wyrzucać po prostu. Więcej śmieci było.
Czy trudny był wniosek do wypełnienia, ten z Urzędu Miasta?
Było bardzo proste, tylko trzeba było zachować termin. Było to przez urząd zaakceptowane i można było wymieniać.
Mhm, ale dopiero po wymianie trzymał pan dotację, tak?
Po wymianie była kontrola, sprawdzili, czy wszystko jest w porządku i w ten czas była wypłata pieniążków. Prosto do urzędu złożyć wniosek i po prostu wymienić piec.
No tak, no to są dobre programy, które powodują to, że nie ma takiego zadymienia, bo niestety, wie pan, ja zimą tu nieraz przyjeżdżam, to w Sławie się dzieje nieciekawie.
Tak, szczególnie w Sławie Warińskiego ulica, to tam jeden wielki dym. A u nas tu w tej chwili naokoło praktycznie każdy ma albo ekogroszek, albo pompę ciepła.
O, tutaj w Lubogoszczy?
Tu w Lubogoszczy, na nowym osiedlu, mamy już tak pomontowane, że powietrze mamy swoje czyste.
Ja bym jeszcze tu chciał dołożyć do tego, że my nie tylko oczekujemy od mieszkańców wymiany pieców, ale sami to też czynimy. I powiem, że szkoła średnia jest opalana gazem, ogrzewana, tam tylko warsztaty jeszcze są na węgiel. Przechodzimy obecnie w szkole podstawowej przy Odrodzonego Wojska Polskiego na ogrzewanie gazowe, czyli dostaliśmy pieniążki, remontujemy tą szkołę i zmieniamy system ogrzewania. Również w maju zmieniliśmy piec straży pożarnej na ekogroszek, czyli tam już nie będzie tego kłębowiska dymu, co niejednokrotnie ludzie zwracali uwagę, że w dzień to było straszne zanieczyszczenie w centrum miasta. Urząd Miejski jest na gaz, szkoła przy Henryka Pobożnego została zmodernizowana, tam teraz się znajduje opieka społeczna i docelowo będzie Dom Kultury, tam też mamy gaz. I chcemy, żeby instytucje publiczne były uzbrojone w kotły gazowe, które na dzień dzisiejszy są najmniej uciążliwe, jeżeli chodzi o CO2.
Pokonaj smog.
Pokonaj smog.
Lubuskie, bliżej natury.
Rządowy program Czyste Powietrze już od ponad 3 lat angażuje Polaków w walkę z niebezpiecznym smogiem. Jak skorzystać z programu, który system ogrzewania wybrać, to dylemat wielu właścicieli domów przed modernizacją. W rozwiązaniu tego problemu wspierają ich doradcy energetyczni. Moimi gośćmi są Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Dzień dobry.
Oraz Marcin Kostrzewa, dyrektor Biura Funduszu w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Często ludzie nie wiedzą, w jaki sposób podjąć decyzję co do przyszłego ogrzewania. Państwo doradzają im w tym, tak?
Dokładnie tak. To już nie tylko w ramach tego projektu doradztwa, czyli tak szerzej pełna nazwa, to jest Ogólnopolski System Wsparcia Doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw.
Ale w wsparcia zakresie, energetycznego, tak?
W zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Taka jest pełna nazwa tego projektu doradztwa. To w skrócie mówimy PDE, Projekt Doradztwa Energetycznego. I w ramach tego projektu jest to finansowane ze środków europejskich, z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w tej perspektywie do 2023 roku. Na wstępnej tej perspektywie projekt ma dalej funkcjonować. No i w ramach tego projektu doradzamy, można powiedzieć tak, ale nie tylko doradzamy, bo też i szkolimy osoby z jednostek JST, czyli z gmin. Mamy takich doradców gminnych, energetycznych, przeszkolonych już w liczbie, w tym takim podstawowym zakresie 83 osoby. I to jest szeroko pojęte doradztwo, bo to, tak jak mówimy, i dla sektora publicznego, dla sektora przedsiębiorstw, czyli w zakresie efektywności odnośnie chociażby albo oświetlenia, czy to energooszczędne oświetlenie. Doradzamy, z jakich środków można skorzystać na różne projekty, które gmina chciałaby zrealizować, ale nie tylko gmina, też i osoby fizyczne, prywatne. I takich telefonów mamy dużo, jaki właśnie system wybrać. Czyli tutaj podpowiadamy, doradzamy, szukamy pewnych rozwiązań, tak aby przedsiębiorca, czy JST, czy ten Kowalski przysłowiowy był po prostu zadowolony i przeświadczony też o tym, że wybrał dobry system ogrzewania swojego budynku.
Co powinien taki przyszły beneficjent projektu Czyste Powietrze, który zamierza czy wymienić piec, czy przeprowadzić termomodernizację budynku, co powinien przygotować przed taką rozmową z doradcą?
No, na pewno głowę pomysłów, tak? Doradcy energetyczni, 4 osoby w naszym wojewódzkim funduszu, to są ludzie, którzy z różnych dziedzin zbierają wiedzę i ten system doradztwa w sposób taki spójny jest w stanie pomóc naszym beneficjentom, między innymi w ramach programu Czyste Powietrze. Także zachęcamy do kontaktów z doradcami energetycznymi. To są osoby, które mają też wiedzę inżynierską, czyli są w stanie doradzić, mają pewną też już bazę wiedzy, doświadczenia, jakie dofinansowania w Wojewódzkim Funduszu były zrealizowane. No jesteśmy też w stanie dopomóc taką rzeczową wiedzą, rzeczową poradą w zakresie wyboru właściwego źródła ogrzewania, wyboru pomiędzy jednym a innym źródłem. Często też analizujemy już konkretne pomysły, czyli do doradców energetycznych zgłaszają się osoby, które już mają oferty od potencjalnych wykonawców i zastanawiają się, czy jest to prawidłowe rozwiązanie. Wtedy ukierunkowujemy te osoby, mówimy, czy ta pompa ciepła na przykład jest dobrze dobrana, czy instalacja fotowoltaiczna nie jest przewymiarowana, w jaki sposób wygląda w tej chwili rozliczenie energii elektrycznej z systemem energetycznym, jak powinny wyglądać dalsze dokumenty i dalsze etapy postępowania. To wszystko jest w zakresie naszych kompetencji i bardzo chętnie włączamy się właśnie do rozmów, do współpracy, do współdziałania i z mieszkańcami, ale tak jak mówimy, projekt doradztwa energetycznego jest to tylko element, jeżeli chodzi o współpracę z osobami fizycznymi, to jest współpraca z wieloma instytucjami, czy z sektorem publicznym, czy z sektorem prywatnym. Również dla tych dużych inwestycji gromadzimy bazę wiedzy, identyfikujemy i opiekujemy się inwestycjami. Takich inwestycji w tej chwili dużych, infrastrukturalnych, dużych, dotyczących efektywności energetycznych już mamy pod swoimi skrzydłami 71 na łączną kwotę ponad 240 milionów złotych.
Taka największa inwestycja to?
Największa inwestycja w tej chwili, która jest przez doradców wspierana to modernizacja kompleksowa, tak przychodzi mi w tej chwili do głowy, kotłowni wraz z rozprowadzeniem ciepła dla szpitala w Nowej Soli, szpitala publicznego.
Czy jeżeli ktoś do Państwa zadzwoni i zapyta na przykład, czy ocieplić poddasze styropianem, pianką, wełną mineralną, czy czym jeszczekolwiek innym, to jesteście w stanie mu pomóc właśnie w tej materii?
Oczywiście największą wiedzę posiada sam inwestor, tak? On, jeżeli przekaże nam te informacje w jakiś sposób, tak? I będzie chciał uzyskać informację szerszą, to na pewno taką informację dostanie. Tak, zdecydowanie. To, o czym Pan mówi, czyli wybór sposobu ocieplenia, jakie ocieplenie dobrać, żeby spełnić wymagania programu. Oczywiście też kompleksowa wiedza na temat dofinansowania, jakie kwoty dofinansowania dotacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze, czy agroenergia na przykład wchodzą w grę. Jak najbardziej to są elementy, w których pomagamy. Pomagamy również pomagamy również przy przekazywaniu informacji, przy propagowaniu wiedzy na temat wszystkich dofinansowań, które w zakresie efektywności energetycznej realizowane są w Polsce. Pomimo tego, że Wojewódzki Fundusz nie udziela wsparcia na przykład w ramach programu Moje Ciepło czy Mój Prąd, są to programy centralne, w ramach których składa się wnioski do Narodowego Funduszu bezpośrednio, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, my też jako doradcy jesteśmy w stanie, ze względu na to, że są to dosyć świeże programy, Moje Ciepło zwłaszcza, też pomagamy w tym, w jaki sposób powinien wniosek być wypełniony i poprawnie złożony.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisał umowy z ponad 60 gminami w regionie. Czy tam też są doradcy? Tam, gdzie ewentualnie pomagają właśnie mieszkańcom
zdobyć środki? Dokładnie tak. Tam w tych gminach, gdzie mamy podpisane porozumienia w sprawie wspólnego wdrażania tego programu Czyste Powietrze, czyli to są takie tworzone punkty konsultacyjno-informacyjne, i w ramach tych punktów są przeszkoleni przez naszych pracowników, przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu, przez doradców. Na pewno w tych gminach, które podpisały, to są i udzielają takiej informacji, pomagają wypełnić wniosek, potrafią już doradzić też, jakie źródło ciepła właśnie wybrać, ale również te pozostałe gminy, które nie podpisały, też są przeszkolone i tu jest, jak dobrze pamiętam, około 250 osób przeszkolonych takich z gmin, tak aby mogły udzielać szeroką, dokładną, pełną wiedzę na temat tego programu Czystego Powietrza. Często zdarza się, że gdzieś jest problem z wnioskiem o płatność. Także to są kompetencje też samorządów, które podpisały. I ta współpraca, muszę powiedzieć, że idzie jak ten progres taki wzrostowy. Cieszymy się, że gminy chcą współpracować. No bo to jest tylko dla poprawy jakości powietrza, zmniejszenia właśnie emisyjności.
O ile jeżeli chodzi o efektywność energetyczną, to potrafią po prostu doradzić, ale jeżeli chodzi o efektywność ekonomiczną, to tutaj jest chyba bardzo duży problem z racji szybko zmieniających się cen. Bo tutaj w dzisiejszych materiałach, w relacjach ze Sławy i Skargowej, padły takie propozycje zarówno od specjalistów, doradców energetycznych, jak i od beneficjentów, czyli mieszkańców, którzy już te wymiany pieców dokonali, żeby możliwe było pozostawienie tych starych również pieców z racji niepewności sytuacji w ogóle w Europie i na świecie.
Powiem tak, rozumiemy jakby sytuację mieszkańców i tych, którzy chcą skorzystać i chcieliby pozostawić to do
dotychczasowe bezpieczeństwa.
Dokładnie, taki bezpiecznik. Na chwilę obecną program nie przewiduje takiej możliwości. Czy będą w tym kierunku zmiany? Trudno powiedzieć, ale raczej nie, bo po prostu cały czas chodzi nam o to zmniejszanie tej emisyjności, tej niskiej emisji, a pozostawienie jednak tego bezpiecznika, tak powiedzmy, nie przyniesie tego zakładanego efektu.
Trzeba też dodać, że paliwa w tej chwili na rynku paliw są też dobrami substytucyjnymi w stosunku do siebie. Tak? One razem rosną. Tak? W związku z tym Nie możemy teraz na antenie uspokoić gospodarstw domowych czy mieszkańców, tak, że już te ceny nie będą rosły. Natomiast jeżeli chodzi o wymianę, o kompleksową termomodernizację, wymianę źródła ciepła, to zamierzeniem programu Czyste Powietrze, czyli uzyskanie dofinansowania, po pierwsze jest finansowanie części wydatków z dotacji. Dodatkowo przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji gwarantuje, tutaj akurat mogę to zagwarantować, gwarantuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię przez ten budynek, tak? Czyli bez względu na wzrost cen, no, będziemy mniej tego paliwa spalali poprzez przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji dla domu jednorodzinnego.
Czyli de facto ta oszczędność będzie, a powtórę, chyba nie będzie problemów z peletem, ponieważ tego materiału, zwłaszcza w naszym regionie, nie brakuje.
No nie brakuje, ale tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, no te ceny tych zarówno i peletu, ale też mam informację, że jest problem z tym ekogroszkiem, na przykład zakup raz, że i cena też faktycznie idzie w górę. Dlatego cały czas jakby podkreślamy i też w różnych tutaj rozmowach podkreślam, aby przeanalizować, zanim zaczniemy jakąś wymianę źródła ciepła, to przeanalizujmy potrzeby naszego budynku. I wtedy po prostu albo idziemy w pełną termomodernizację, wymiana stolarki okiennej, docieplenie dachu, stropodachu.
Bo to daje oszczędności.
To daje takie realne oszczędności, bo wiadomo, że jak mamy dobrze docieplony budynek, zmienioną stolarkę drzwiową, okienną, no to zapotrzebowanie po prostu jest dużo, dużo, dużo mniejsze i tego gazu czy tego peletu również spalimy czy zużyjemy dużo, dużo mniej.
A te nowoczesne piece także dużo mniej potrzebują energii do wytworzenia ciepła?
Tak, te sprawności urządzeń nowoczesnych są zbliżone do 100%, czyli wykorzystują efektywnie to paliwo, które spalają, czy to paliwo, którym są zasilane. No, wiemy też o źródłach wspieranych przez odnawialną energię, czyli chociażby zainstalowanie pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Pompa ciepła, już kiedyś mówiliśmy o tym wskaźniku COP, czyli wskaźnik energii, która jest zasilającą energią i energii, która jest wydawana na dom, no to ta energia, która już jest energią grzewczą, jest kilkakrotnie większa niż ta wejściowa, która służy do zasilania pompy ciepła. W związku z tym kompleksowa termomodernizacja, ocieplenie, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, dopiero po takiej inwestycji można przejść do prawidłowego zwymiarowania też urządzeń grzewczych, tak? Bo dopiero wtedy wiemy tak naprawdę, jakie jest zapotrzebowanie budynku na ciepło, no, po przeprowadzeniu tych inwestycji termomodernizacyjnych. Czyli też te wszystkie działania zebrane razem spowodują, że kupujemy pompę, urządzenie grzewcze, kocioł na gaz czy kocioł na pelet, który będzie mniejszej mocy, będzie tańszy z jednej strony, jeżeli chodzi o wydatek, no i też będzie tańszy w eksploatacji w przyszłości.
Trwa teraz ewidencja pieców. Każdy, kto posiada jakiekolwiek urządzenia grzewcze, powinien to zgłosić i to będzie też w jakiś sposób dla Państwa wskaźnik, instrument po to, żeby wiedzieć, jakiego rodzaju zapotrzebowania są i ile jeszcze tych pieców do wymiany pozostało.
Będziemy mieli taki realny wskaźnik, ile zostało zrobione. Ile zostało zrobione, to już wiemy, bo mamy sprawozdania, statystyki.
Ale być może część osób bez programu robiła po prostu wymianę tych pieców.
Dokładnie tak, ale będziemy wiedzieli też, ile jeszcze trzeba po prostu zrobić poprzez tą bazę, tą wiedzę z tej bazy, ile jeszcze jest tych tak zwanych kopciuchów wymagających do modernizacji, do zmiany ogrzewania.
Być może w perspektywie też będzie dyskusja na temat podwyżki wartości tych dotacji, które są, zwłaszcza w tej sytuacji, którą mamy, że będzie to procentowo jakoś od średniej, nie wiem, dochodu albo coś w tym rodzaju, bo te 5000 przed 3 laty było inną wartość miało niż dziś.
Takie przymiarki do kolejnej ewolucji programu Czyste Powietrze już trwają. Na chwilę obecną ciężko mi powiedzieć, kiedy one wejdą, ale prawdopodobnie jeszcze w tym roku. W jakim kierunku to pójdzie? Czy właśnie zwiększenie, czy uwzględnienie tej inflacji? Myślę, że tak, ale to jest jeszcze taka, powiedziałbym, pieśń niedalekiej przyszłości.
Jeżeli jeszcze nawiążę do tych systemów, chyba najlepszym z perspektywy jakby czasu systemem jest ogniwo fotowoltaiczne i pompa ciepła, bo tu właściwie produkujemy energię, którą później wykorzystujemy. Potwierdza pan to, czy nie jest to tak, jak ja myślę?
Jest to najnowocześniejsze źródło ogrzewania. To mogę potwierdzić i najprawdopodobniej tak jest. Natomiast każdy budynek ma swoją specyfikę, nawet jego usytuowanie. Często na dofinansowanie zasługują właściciele i to jest wyższy poziom dofinansowania, którzy starają się o przyłącze, o wykonanie przyłącza gazowego i wykonanie ogrzewania na gaz. Czyli nasz program Czyste Powietrze jest tak zbudowany, że zainwestowanie w nowoczesne źródło ciepła o podwyższonych standardach emisji spalin utrzymują wyższe dofinansowanie. Tam, gdzie trzeba wykonać większe starania, jeżeli chodzi o mieszkańca, czyli na przykład wykonać przyłącze gazowe, a nie skorzystać z istniejącego przyłącza gazowego, bo już na przykład mamy doprowadzony gaz do budynku i gaz służy na przykład do podgrzewania posiłków, no to właśnie kotłownia razem z przyłączem gazowym też ma wyższy procent dofinansowania. W związku z tym zwracam na to uwagę. Właśnie też po to są doradcy energetyczni, żeby swój przypadek przeanalizować, przekonsultować z nami, zweryfikować informacje przekazywane przez sprzedawców urządzeń, przez tych, którzy będą w przyszłości montowali te urządzenia. Czasami też ci, którzy te urządzenia sprzedają, jakąś wiedzę posiadają, na pewno fachową, jeżeli chodzi o instalację. Natomiast jeżeli chodzi o względy finansowania tej inwestycji, no to Wojewódzki Fundusz jest w tym zakresie specjalistami. Tak, jesteśmy specjalistami i tutaj jesteśmy w stanie zweryfikować te często obietnice, które pojawiają się po drugiej stronie od strony, która będzie montowała te urządzenia. Robimy wiele szkoleń. Chciałem przy okazji zaznaczyć, że rok bieżący będzie rokiem dużego wysiłku doradców energetycznych. Będziemy starać się przeprowadzić w tym i w następnym roku łącznie 40 spotkań dla mieszkańców na terenie całego województwa, dotrzeć po prostu wszędzie, gdzie będziemy chcieli być słuchani i przekazywać wiedzę właśnie w zakresie możliwości finansowania inwestycji dla domów jednorodzinnych i nie tylko dla mieszkańców. Będziemy już niedługo na stronie internetowej naszej ogłaszać harmonogram takich spotkań wyjazdowych, gdzie my będziemy wyjeżdżać i będziemy zapraszać na spotkania mieszkańców.
Dziękuję bardzo w takim razie. Moim gościem byli Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Oraz Marcin Kostrzewa, dyrektor Biura Funduszu w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Zgłoś swój piec to ogólnopolska akcja. Wprowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków ma się przyczynić do poprawy jakości powietrza, jakim oddychamy. Konkretniej, rejestr pokaże m.in. gdzie i ile jest jeszcze tak zwanych kopciuchów. Przestarzałe piece i niskiej jakości opał stanowią jedną z głównych przyczyn powstawania smogu, a to przyczynia się m.in. do wielu chorób i krótszego życia Polaków. Mamy jeszcze tylko 3 tygodnie do końca tego miesiąca na zgłoszenie swojego źródła ogrzewania. Później grożą nam dość wysokie kary finansowe za niezgłoszenie. Jeżeli tego nie zrobimy, grozi nam mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5000 zł. Deklarację można wypełnić i złożyć w formie elektronicznej lub też w wersji papierowej. Ta ewidencja będzie przez Państwa wykorzystywana?
Myślę, że będzie wykorzystywana na poziomie takim krajowym, to znaczy na poziomie szacowania emisji.
Przemysław Susek, naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze.
Ponieważ nasze badania oparte są o stacje monitoringowe i w tych stacjach realizujemy pomiary, które są wykonywane w trybie ciągłym. One są w różnych lokalizacjach na terenie województwa, ale również opieramy swoje oceny na podstawie modelowania matematycznego. I to modelowanie matematyczne, żeby było wiarygodne, musi obejmować wszystkie aspekty tak naprawdę emisji, czyli ta emisja punktowa z zakładów, emisja liniowa, czyli ta emisja z dróg, no i emisja rozproszona, tak zwana niska emisja, która jest związana właśnie z indywidualnym, między innymi ogrzewaniem.
Czyli co, macie jakiś algorytm i wstawiacie dane różne, tak?
Tak. Chcąc wykonać takie modelowanie, wykonywana jest cała masa operacji. ona nie jest wykonywana tutaj, na miejscu, natomiast dane zebrane stąd między innymi służą do tego typu działań, żeby takie modelowanie dla obszaru całej Polski i później konkretnie dla indywidualnie dla każdego województwa, żeby było wykonywane, żeby było wykonane w sposób rzetelny, żeby można było te dane też zestawić z danymi, które są w oparciu o nasze pomiary. Dlatego tak ważne jest, żeby informacja na temat indywidualnych źródeł ogrzewania była jak najbardziej rzetelna, ponieważ no, brak tej informacji powoduje, że mamy zawsze jakiś margines błędu. Mając już do dyspozycji konkretne dane, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa oszacować, jaka to jest wielkość tej emisji. Szczególnie, że bardzo często są to indywidualne źródła, które są zupełnie do tej pory nieewidencjonowane, no bo ludzie po prostu mają swoje własne, czasami okazjonalnie wykorzystywane źródła ciepła, a tutaj ta informacja byłaby już, no, liczymy na to, że będzie w tym momencie w sposób rzetelny i wiarygodny prezentowana. Nam służy to do wykonywania oceny, natomiast domyślam się, że to będzie fantastyczne narzędzie też dla samorządów, gdzie na przykład należałoby wdrożyć jakieś programy, gdzie należałoby podciągnąć sieć cieplną, gdzie sieć gazowa mogłaby funkcjonować, gdzie w oparciu o nasze wyniki ocenowe, czyli gdzie występują przekroczenia, gdzie faktycznie w trybie takim pilnym, priorytetowym inwestować właśnie w poprawę jakości powietrza w celu wyeliminowania tego indywidualnego. I myślę, że to będzie fantastyczne narzędzie właśnie dla samorządów, które będą miały pełną wiedzę o tej emisji.
A teraz jest jak?
Teraz jest to zrobione w oparciu o bezpośrednie pomiary oraz modelowanie, które opiera się o dane szacunkowe. To znaczy są pewne algorytmy, które pewne wartości, współczynniki, które można wyznaczyć w oparciu o wiedzę na temat na przykład w gęstości zamieszkania danego obszaru na przykład, czy też tego, jaki to jest rodzaj zabudowy, czy to jest jednorodzinna, czy wielorodzinna. Już takie dane, to takimi danymi dysponujemy i takie dane są wykorzystywane do modelowania. I jak się okazuje, te dane w zupełności na poziomie takim ogólnokrajowym się sprawdzają, dlatego że nasze lokalizacje stacji, które mamy, są wykonane, jak się okazuje, trafnie. Mamy taką stację mobilną, która już trzeci rok funkcjonuje. Stacja funkcjonowała w Nowej Soli, w Siebodzinie, teraz jest w Gubinie. I modelowanie wykazywało, że faktycznie w tych miejscach ta jakość powietrza będzie najgorsza. Po postawieniu stacji to się potwierdziło. Potwierdziło się na przykład Nowej Soli, gdzie faktycznie jakość powietrza była w zakresie na przykład benzoapirenu najgorsza w województwie. Na terenie na przykład Świebodzina również ta jakość powietrza nie wyszła najlepsza. Te dane, które zbieramy później z tych pomiarów, posłużą do modelowania kolejnego. Także to się cały czas, ten proces cały czas takiego doprecyzowywania tych informacji cały czas następuje. Teraz, jak już będziemy mieli pełną informację, myślę, że te dane będą bardzo rzetelne i bardzo, bardzo dokładne. W związku z tym jakość tej oceny jeszcze bardziej wzrośnie. Ale mówię, na dzień dzisiejszy już mamy potwierdzenie, że te dane się że te dane są bardzo wiarygodne i odzwierciedlają faktycznie stan jakości powietrza w danych miejscowościach, szczególnie, że tak jak na przykład w Nowej Soli czy w Świebodzinie, lokalizacja tych stacji była zgodnie z wytycznymi na obszarze otwartym, niebezpośrednio narażonym na emisję, w związku z tym trudno byłoby doszukiwać się, że tam faktycznie ta jakość powietrza będzie zła. A właśnie okazuje się, że ta reprezentatywność stacji, ten obszar oddziaływania tego zanieczyszczonego powietrza jest na tyle duży, że faktycznie jesteśmy w stanie w takich miejscach niebezpośrednio narażonych na to zanieczyszczenie stwierdzić faktycznie ten stan dla obszaru całego miasta w tym momencie i wtedy ta wiedza jest reprezentatywna dla obszaru miasta.
Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam za 2 tygodnie. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Za treści zawarte w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odpowiedzialność ponosi redakcja.